Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci przy Strzeleckiej 8 Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj są z nami pan dr Kazimierz Krajewski, przedstawiając od lewej strony, i pan dr Tomasz Łabuszewski. Milczącym bohaterem, ale nie milczący redaktorzy czy osoby, które opracowywały całość, są z nami. Milczącym bohaterem jest książka Ruch Oporu Armii Krajowej i nie jest to książka o latach bynajmniej wojennych, bezpośrednio wojennych. Częściowo, proszę Państwa, nie jest to monografia Armii Krajowej, żeby ktoś sobie nie pomyślał, a zaraz autorzy się wytłumaczą, dlaczego w ogóle to obszerne, ale bardzo interesujące dzieło składające się z kilku esejów, staje się 8, jak dobrze pamiętam, i 73 dokumentów, bardzo ciekawych. To też zaraz dopytam, kto selekcjonował te dokumenty. Ale zacznę od pana redaktora całego zbioru, pana doktora Kazimierza Krajewskiego. W ogóle rozmawiamy w dniu szczególnym, też nie możemy od tego uciec. W dniach szczególnych, no to dla potomności trochę mówię i zostawiam, ponieważ toczy się wojna na Ukrainie, więc to wszystko nie jest oderwane od siebie. Ani to miejsce, w którym jesteśmy, z miejscem, które tutaj w piwnicach dokonywano kaźni na polskich bohaterach ruchu oporu, antykomunistach. No i to jest taki czas, więc warto, i okazuje się, że historia trochę nie ma końca, proszę Państwa, także w badaniach nad podziemiem niepodległościowym, podziemiem antykomunistycznym, czego najlepszym dowodem jest właśnie pan dr Kazimierz Krajewski, pan Tomasz Łabuszewski, bo w toku czytania książek obu panów można pomyśleć, że panowie zmieniają poglądy. Ale tak nie jest. Po prostu stan badań się poszerza, bo niektórzy mogą być zszokowani ostatnimi publikacjami panów. Ja z wielką radością je przyjmuję, bo to poszerza naszą wiedzę też, a przede wszystkim też o aparacie represji najpierw Polski Ludowej od 1952 roku PRL-u. Panie doktorze, zwracam się do pana Kazimierza Krajewskiego. Skąd się zrodził pomysł, żeby właśnie wydać tego rodzaju publikacje?
W warszawskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej badania nad polskim ruchem niepodległościowym, zwłaszcza po 1944 roku ruchem niepodległościowym w warunkach no, faktycznej okupacji sowieckiej, no, te badania zawsze stanowiły priorytet. Tak się potoczyło życie, że koordynatorem pierwszego programu poświęconemu właśnie podziemiu niepodległościowemu został dr Łabuszewski. Ja na kilka krótkich lat w pewnym momencie przejąłem koordynację tego programu. On przechodził zresztą różne przeobrażenia i dzisiaj znowu koordynuje je dr Łabuszewski. Więc myśmy rzeczywiście od prawie 20 lat konsekwentnie, pominąwszy oczywiście okres naszych wcześniejszych badań, bo przecież nasza przygoda z historią i z polskim podziemiem niepodległościowym nie zaczęła się z chwilą powstania IPN-u. Ale od samego początku istnienia IPN-u i warszawskiego oddziału IPN, właśnie ten oddział bardzo konsekwentnie prowadził badania nad dziejami ruchu niepodległościowego, zwłaszcza po 1944 roku w warunkach okupacji sowieckiej. To są efekty tego wymierne. W pewnym momencie uznaliśmy, że jest sporo prac wycinkowych, ale no, trzeba spojrzeć, dać jakieś ogólne spojrzenie na najważniejsze organizacje funkcjonujące w tym czasie w kraju znajdującym się pod dyktaturą komunistyczną. I efektem tych naszych starań są dwa tomy. Właściwie, mimo że są to prace zbiorowe, można powiedzieć takie monografie obszaru centralnego Zrzeszenia Win i obszaru zachodniego Zrzeszenia Win. Mamy, to myśmy z doktorem Łabuszewskim te prace redagowali. Mamy pracę, monografię dwóch naszych kolegów, doktora Muszyńskiego i doktora Bechty, poświęconą Narodowemu Zjednoczeniu Wojskowemu. W ramach tego programu powstał album poświęcony konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. No, bardzo obszerna praca, wykraczająca swoją merytoryczną zawartością poza tą treść albumową. Jest cały szereg innych publikacji pokazujących różne struktury i różne płaszczyzny działania podziemia i konfrontacji z aparatem komunistycznym, konfrontacji podziemia. Więc też oczywiste, że w pewnym momencie chcieliśmy też opisać zjawisko, jakim był ruch oporu Armii Krajowej. I prawdę powiedziawszy, my w początkowym okresie naszego zajmowania się podziemiem postrzegaliśmy ten ROAK jako takie, do tego dosyć stereotypowo, tak jak przedstawiano to w dawniejszych pracach jeszcze w czasach schyłkowych komuny, czy zaraz po odzyskaniu niepodległości, jakiś taki niedookreślony, zdecentralizowany ruch. Szczegółowe pochylenie się nad poszczególnymi strukturami pokazują, że to wyglądało troszeczkę inaczej, że bardzo często w grę wchodzi tutaj chęć sklasyfikowania przez kombatantów swojego okresu służby w strukturach podlegających delegaturze sił zbrojnych, których oni nie umieli nazwać. Często jest to wynik niewiedzy z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa sporządzających charakterystyki kolejnych struktur. I tych rzeczywistych struktur AK-u okazuje się troszeczkę mniej niż dawniej to funkcjonowało w świadomości i w literaturze. Ale ja nie chciałbym się w tej chwili nad tym szczegółowo zagłębiać, bo zostawię tę kwestię doktorowi Łabuszewskiemu, który poświęcił temu zagadnieniu ten pierwszy, tak podstawowy, fundamentalny rozdział naszej pracy. Można raczej się zastanowić nad pytaniem, dlaczego powstało takie zjawisko, jakim był ruch oporu Armii Krajowej. I no właśnie nad sytuacją, która panowała w momencie kończenia się okupacji niemieckiej i rozpoczynaniu się faktycznej okupacji sowieckiej, no, prawda, rządów dyktatury komunistycznej zainstalowanej tutaj z rosyjskiego, z sowieckiego umocowania. Pamiętajmy, że w styczniu 1945 roku wojna jeszcze trwała, Niemcy nie były wcale jeszcze pokonane, nie było wiadomo, jak długo ta wojna będzie trwała. Podziemie wobec wkraczającej okupacji sowieckiej miał jak gdyby kilka dróg wyboru. No, można było kontynuować dalej konspirację o charakterze czysto wojskowym, prowadząc do pewnych konfrontacji z tym instalowanym nowym systemem. Można było tą organizację przeorganizować i zmniejszyć jej szeregi, odwirować się, bardziej sprofilować jej działania, ukierunkowując na przykład na wywiad, łączność z ośrodkami na Zachodzie. I można było też po prostu zdemontować to wszystko, co tworzyło struktury wojskowe polskiego podziemia, kapitulować na mniej lub bardziej korzystnych warunkach, jak życie pokazało, na kompletnie niekorzystnych warunkach, w sposób mniej lub bardziej zorganizowany. Generał Okulicki nie był wcale, wydając swój rozkaz pamiętny ze stycznia 1945 roku, nie był wcale zwolennikiem definitywnego zakończenia konspiracyjnego podziemnego ruchu niepodległościowego. Jego rozkaz ma charakter niejednoznaczny dla dowódców wielu struktur, on i także i szeregowych żołnierzy, prawda, bądźcie dalej przewodnikami narodu, każdy musi sam wybrać, jaką drogą teraz pójdzie. Mogło być to też sygnałem do wybrania takiej drogi, jaką było kontynuowanie konspiracji wojskowej. I dowódcy niektórych wielkich struktur, zwłaszcza ściany wschodniej, po prostu uznali to za posunięcie taktyczne, uznali, że praca wojskowa dalej trwa i swoich okręgów nie rozwiązali. Dowódcy innych okręgów, odebrawszy ostatnie uposażenia, trzasnęli drzwiami, pożegnali się ze swoimi podkomendnymi lub nie pożegnali i zostawili ich na łasce lub niełasce tego nowego nadchodzącego porządku. Także postawy tutaj i sposób, w jaki poszczególni dowódcy ten rozkaz odczytali, był, te postawy były bardzo różne. Jeszcze w marcu 1945 roku generał Okulicki przygotował taki rozkaz zmieniający profil organizacji wojskowej. Oczywiście miano tam odwirować Stany, ale zachować sztaby, zachować składy broni, zachować środki łączności dopuszczał jednak też możliwość czynnej samoobrony, pomimo tego odwirowania szeregów organizacyjnych. Oczywiście no, udał się na konferencję, udał się na rozmowy pruszkowskie pod naciskiem czynników politycznych. No, sądził, że być może da się tutaj wynegocjować te ustalenia jałtańskie w jak najbardziej korzystnej dla Polski formie. Oczywiście padł ofiarą służb sowieckich, a jego zastępca pułkownik Jan Okulicki, pułkownik Jan Rzepecki nie zamierzał w ogóle kontynuować pracy wojskowej. To był człowiek, który jeszcze w okresie okupacji niemieckiej był przeciwnikiem jakichkolwiek wystąpień przeciwko wrogiemu ruchowi komunistycznemu, także przeciwko rodzimym zdrajcom spod znaku współpracy z komunistami. I teraz także, no, będąc takim, prawda, z poglądów lewicującym demokratą, uważał, że z komunistami da się rozmawiać. Chciał doprowadzić do zakończenia pracy wojskowej w sposób uporządkowany, co mu się nie do końca udało, bo te masy organizacyjne nie bardzo przyjmowały taki model działania. I w efekcie wykształciły się trzy nurty tego antykomunistycznego zbrojnego podziemia. Ten pierwszy nurt to jest nurt poakowski. Zaczęło się to od organizacji nie istniejącej równolegle jak gdyby do Armii Krajowej, powołanej w czasie jeszcze okupacji niemieckiej, która, no, miała być to taka konspiracja na wypadek okupacji sowieckiej. Organizacja nie została zlikwidowana na wniosek Jana Rzepeckiego. On użył kilku argumentów w korespondencji z władzami w Londynie. Między innymi stwierdził, że jest ta organizacja zbyt rozpracowana przez służby sowieckie, ale użył też argumentu takiego, że ona może znaleźć się pod wpływem, że w jej kierownictwie mogą znaleźć się elementy, no, reakcyjne. Elementy reakcyjne oznaczały dla Jana Rzepeckiego zawsze, no, ludzi, którzy byli gotowi na konfrontację z systemem komunistycznym, co dla niego, no, było nie do przyjęcia. Więc, no, trudno powiedzieć, który z tych elementów był ważniejszych, czy to rozpracowanie, czy ta obawa, że organizacja nie może stać się prawdziwym narzędziem oporu przeciwko systemowi komunistycznemu. W każdym razie organizacja nie została, została zlikwidowana. Mamy ten krótki okres czasu pomiędzy styczniem a marcem, kwietniem 1945 roku, kiedy funkcjonuje jeszcze Armia Krajowa w likwidacji, jak można powiedzieć, która zostanie uorganizowana potem przez kierownicze gremia BUJK pod kierownictwem Rzepeckiego w Delegaturę Sił Zbrojnych. Jeden z historyków, jeden z publicystów zajmujących się historią nazwał Jana Rzepeckiego twórcą polskiego podziemia antykomunistycznego. To jest jak gdyby wynik kompletnego niezrozumienia przez owego publicystę tego, co się wtedy w kraju działo i tego, do czego dążył Rzepecki. Rzepecki nie był twórcą podziemia antykomunistycznego, tylko był jego grabarzem, zwłaszcza podziemia w tym wymiarze wojskowym. Jego zamiarem było doprowadzenie do zlikwidowania tego wszystkiego, co pozostało po Armii Krajowej. Delegatura Sił Zbrojnych została, jak pamiętamy, rozwiązana w sierpniu 1945 roku i w jej miejsce Rzepecki powołał już zupełnie inny twór organizacyjny. Strukturę o charakterze cywilnym, obywatelskim, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Miał być to ruch bez wojny i dywersji. Więc to jest zupełnie inna formuła, inne też były cele wyznaczone w statucie Zrzeszenia WIN. Nie będę tego w tej chwili rozwijał. To jest ten główny nurt poakowski, który zmierzał prostą drogą do likwidacji zbrojnych, wojskowych form funkcjonowania w warunkach okupacji sowieckiej. Oczywiście tego rodzaju rozumowanie, tego rodzaju działanie nie spotykało się z dobrym przyjęciem w, nazwijmy to, masach organizacyjnych dawnej Armii Krajowej. I Armia Krajowa była demontowana, to co z niej zostało w planowy i metodyczny sposób przez Rzepeckiego i jego współpracowników, no ale to jak gdyby nigdy nie istnieje próżnia i ta pustka była wypełniana przez płakowski taki drobny nurt organizacyjny. To jest Wielkopolska Samodzielna Grupa Operacyjna Warta, to jest Konspiracyjne Wojsko Polskie, to jest przez moment, zanim podporządkowała się Delegaturze Sił Zbrojnych AKO, Armia Krajowa Obywateli. To jest cały szereg różnych pomniejszych inicjatyw na terenie całego kraju. Ten plankton, drobny, taki rozdrobniony ruch płakowski. No i trzeci nurt to jest nurt podziemia narodowego. NSZ, formuła NSZ-u się wyczerpała. Dawny NSZ, wchłaniając resztki scalonych ongiś uczestników Narodowej Organizacji Wojskowej, przekształcił się w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. To były te trzy główne nurty. I struktury, którymi my się w tej książce zajmujemy, mieszczą się w tym nurcie drugim, w tym nurcie mniejszych form organizacyjnych wywodzących się no, głównie z Armii Krajowej. I tu mamy do czynienia z takimi dwoma formami. To się zaczynało od ruchu, od samoobrony społecznej powstałej na Mazowszu, która została przekształcona w ruch oporu Armii Krajowej. To jest właśnie jedna z ważniejszych struktur tego nurtu organizacji mniejszych, które pozostały po Armii Krajowej.
Autorzy pomijają jak gdyby taki rozległy wstęp, jeśli chodzi o książkę. Z reguły we wstępie pojawia się zawsze taka chęć opisu, co będzie w środku dokładnie. Trochę się autorzy zawsze tłumaczą, czy redaktorzy, z zawartości. Tutaj tego nie ma, ale pojawia się bardzo często. Ja to jeszcze chciałbym tylko dopytać panów. Data, która może być niezrozumiała dla postronnego czytelnika, oczywiście to jest wyjaśnione na kartach książki, czyli data 19 stycznia 1945. Dlaczego ona była kluczowa? I drugie już pytanie, które skieruję zarazem do pana Tomasza Łabuszewskiego, do pana doktora, to jest, czym w istocie był właśnie ruch oporu Armii Krajowej? Czy mamy tutaj do czynienia, nie wiem, z takim wolnym zrzeszeniem, no częściowo już pan Krajewski o tym powiedział, czy to jest pewna, nie wiem, może nawet mistyfikacja, mit, pewien rodzaj wyobrażenia, zjawisko, nie wiem, stowarzyszenie, zrzeszenie, no różnie można byłoby to określać, jak pan doktor to widzi.
Odnosząc się do pierwszej części pytania pana redaktora, 19 stycznia jest no, niezwykle ważnym momentem w dziejach konspiracji niepodległościowej w ogóle, w odniesieniu do każdego z tych trzech nurtów, o których mówił pan doktor Krajewski. Mianowicie wydaje mi się tutaj niezwykle celna uwaga, jaką poczynił w marcu 1945 roku Wincenty Kwieciński, którą opisujemy w książce o obszarze centralnym, a mianowicie taką, że podjęta ta decyzja z powodów politycznych doprowadziła do dalekosiężnych konsekwencji dotyczących wpływu organizacji będącej tym filarem wojskowym Polskiego Państwa Podziemnego na społeczeństwo polskie. To znaczy on zwrócił uwagę na to, że utracono tą niezwykle ważną możliwość kształtowania postaw społeczeństwa polskiego wobec nowej okupacji. To, co się udało Armii Krajowej, będącej przecież znaczącą mniejszością w zestawieniu z resztą społeczeństwa, a mianowicie stworzenie pewnego kanonu postępowania, które ta milcząca większość przyjęła za swoje. i respektowała te ustalenia, które były w polskim państwie podziemnym poczynione, te wszystkie kodeksy, którymi należało się kierować wobec niemieckiego okupanta, a których strażnikiem była Armia Krajowa jako ta siła zbrojna. I tutaj tymczasem na własne życzenie Leopold Okulicki zdecydował się na rezygnację z tego instrumentu niezwykle silnego. Jakie były konsekwencje tego? No, konsekwencje tak naprawdę widzimy do dzisiaj my jako historycy, głównie na płaszczyźnie publicystycznej, ale również i na historycznej. Mianowicie konsekwencje były takie, że zdrajcy przestali być zdrajcami, tylko realistami politycznymi. Kolaboranci przestali być kolaborantami, tylko też okazali się być realistami. I zostało zamazane pojęcie okupacji sowieckiej. Ona już przestała być de facto okupacją porównywalną z okupacją niemiecką, tylko zaczęła być postrzegana jako, no co prawda, najazd obcej armii, ale dotyczyło to zjawiska, które bardzo szybko zmieniło się na rodzaj jakiejś opresji, ale już nie okupacji i tak dalej, i tak dalej. Ale o co tak naprawdę w tej dyskusji chodziło i chodzi? Moim zdaniem tak naprawdę chodzi o legitymizację komunistycznego zamachu stanu i przedstawianie go jako no właśnie decyzji realistów, którzy starali się uratować nawet tą namiastkę niezależności Polski w postaci PRL-u. No, moim zdaniem jest to robione celowo, natomiast jeszcze raz wrócę do pytania. Konsekwencje tej decyzji Okulickiego przy braku ciągu dalszego, bo my nie wiemy, w jakim kierunku on chciał dalej iść. Tego dnia wydał jeszcze dwa inne rozkazy skierowane do kadry dowódczej, gdzie wyraźnie nakazywał im zachowanie skadrowanych sztabów, zabezpieczenie całej siatki łączności, całej sieci radio, zabezpieczenie magazynów broni. No wyraźnie to wskazuje na to, że on w jakiejś innej formie tą działalność chciał kontynuować. No, tak się akurat złożyło, że padł ofiarą prowokacji pruszkowskiej, a dodatkowo jeszcze, no, przypomnę, 7 marca 1945 został aresztowany generał August Emil Fildorf, człowiek, który miał poprowadzić tą konspirację w konspiracji w warunkach okupacji sowieckiej, czyli mamy ten marzec naznaczony dwoma szczególnie ciężkimi doświadczeniami, w wyniku których, no, tak naprawdę Sowietom i ich pomocnikom komunistycznym udało się obciąć głowę tej konspiracji głównego nurtu Pałakowskiego. I to, że zabrakło tego, tej możliwości bezpośredniego oddziaływania, później też miało swoje konsekwencje w tym, o czym mówił pan doktor Krajewski, czyli tej dekompozycji podziemia, bo i zaprzepaszczeniu tego, co kolejni dowódcy Armii Krajowej czynili od 1939 roku. Myślę tutaj o scalaniu sił zbrojnych w kraju. No, nastąpił proces zupełnie odwrotny, czyli dekompozycji. Nawet pamiętam taką wypowiedź podczas procesu Józefa Rybickiego, który stwierdził, że na gruzach Armii Krajowej powstało 1298 organizacji, tak? I każda uważała, że ma plenipotencję rządu polskiego na uchodźstwie do kontynuowania działalności niepodległościowej w imieniu tej, która już nie istniała. Niewątpliwie, jeżeli popatrzymy sobie na skuteczność działania konspiracji niepodległościowej i obliczu antykomunistycznym, był to moment zasadniczy, no niestety, jak się okazało, o charakterze w zasadzie w 90% destrukcyjnym. To znaczy, nie dał on niczego pozytywnego, a wręcz przeciwnie, przyczynił się do dekompozycji konspiracji niepodległościowej, i to jeszcze poczynionej na własne życzenie. Pytanie drugie, dotyczące tego, czym był ROAK. powiem szczerze, że my przystępując do tych, do badania ruchu oporu Armii Krajowej, sami odkrywaliśmy, że nie jest on tym, za co brali go dotychczas historycy z nami włącznie. To znaczy przyjmowaliśmy go jako rodzaj federacji, no właśnie tego polakowskiego planktonu o nierozpoznanej łączności między poszczególnymi emanacjami posługującymi się tym szyldem, gdy tymczasem okazało się, że przy bliższym przyjrzeniu możemy owo zjawisko postrzegać w dwóch płaszczyznach. To znaczy pierwsza płaszczyzna to jest płaszczyzna symboliczna. Mianowicie, tak jak pan doktor Krajewski mówił, większość inicjatyw lokalnych powstawała, zwłaszcza nurtu polakowskiego, powstawała jako wynik oddolnych potrzeb stawiania oporu komunistycznemu reżimowi i ratowania się przed represjami komunistycznymi. I pojęcie ruchu oporu zyskało tutaj no, takie znaczenie czysto symboliczne. To znaczy wiele różnych grupek odwołujących się do tradycji organizacji matki, czyli Armii Krajowej, zaczęło się posługiwać, ale w zamienny sposób, różnymi szyldami, w tym szyldem ruchu oporu Armii Krajowej. I jeżeli popatrzymy sobie na mapę konspiracji antykomunistycznej, okaże się, że w tym ujęciu właśnie, nie wyróżniającym daną strukturę w sposób organizacyjny, strukturalny, ten ruch oporu był jedną z nazw, którymi posługiwały się dziesiątki różnych ugrupowań, ale tak jak powiedziałem, zamiennie z innymi. No, warto tutaj wspomnieć, że tą nazwą jako ruch oporu, zbrojny ruch oporu, posługiwały się na przykład niektóre struktury terenowe Okręgu Lubelskiego, obwód Łuków, Biała Podlaska, Radzyń Podlaski. Posługiwała się również Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta. Posługiwała się nawet formacja Błyskawica Józefa Kurasia. Już to prawda po jego śmierci, ale trzecia kompania do wodzona wcześniej przez Groźnego, również posługiwała się tym szyldem. Widać, że to pojęcie ruchu oporu przeciwko komunistom było dla ludzi służących wcześniej w Armii Krajowej niezwykle ważne. No tyle tylko, że obok tego nurtu symbolicznego mamy również do czynienia z pewnymi inicjatywami, które wyraźnie sytuowały konkretne już struktury ROAK jako struktury, no, my to określamy mianem konkurencyjnych wobec okolicznych struktur głównego nurtu polakowskiego. Myślę tutaj o DSZ-cie i WiN. I to jest już zupełnie inna historia, bo mówimy o organizacjach, które używały znaku ROAK, ale znaku, który miał je odróżnić od innych sąsiednich struktur konspiracji niepodległościowej. I to jest historia, która chcąc, nie chcąc, zamyka się w ujęciu naszym tutaj regionalnym, mazowieckim. Jest to inicjatywa, za którą no, według tezy, którą postawiliśmy, stoi Stefan Szmakpfeffer. Jest to idea stworzenia na bazie pozostałości struktur podokręgu północnego byłej Armii Krajowej, podokręgu ruchu oporu Armii Krajowej.
Nie jest to pewnie proste i do końca zrozumiałe, ale jak sięgniecie Państwo po książkę, to jest to jednak przez autorów znakomicie rozpisane i zrozumiałe, tak jeśli chodzi o terytorium, jak i o różnice strukturalne i programowe. Pan dr Krajewski nie tylko jest redaktorem całej serii, ale jest też autorem rozdziału, a sam przed chwilką powiedział o działaniu i pan Tomasz też o Mazowszu. Ale o to właśnie pan Kazimierz Krajewski napisał o pierwszej pomorskiej brygadzie RAK batalionu Znicz. No to jak to? Tylko Mazowsze czy też Pomorze?
Tak jak wspominał dr Babuszewski, różne formy organizacyjne pałakowskie używały przelotnie dla celów propagandowych tego określenia zbrojnego ruchu oporu, ruchu Armii Krajowej, ruchu oporu Armii Krajowej, ale faktycznie były to struktury podlegające delegaturze sił zbrojnych, były to struktury uorganizowane w inny sposób. Tych rzeczywiście działających jako ruch oporu Armii Krajowej jednostek organizacyjnych jest stosunkowo niewiele. Tu mamy Inspektorat Mazowiecki Ruchu Oporu Armii Krajowej, tutaj mamy właśnie ten batalion o kryptonimie Znicz, tu mamy obwód o kryptonimie Mewa, iluzoryczny, też się zastanawiamy, ile jest w tym mitu w związku z tą związkiem z Rakiem, a ile jest to realny obwód Rybitwa. Mamy ten mazowiecki, grujecki, roakowski obwód Grujec, który de facto w gruncie rzeczy podlegał już konspiracji obozu narodowego, ale tak został sklasyfikowany i w świadomości społecznej funkcjonuje jako roak. I no właśnie, tą kolebką tego rzeczywistego roaku jest Mazowsze. Wszystko to zaczyna się od kapitana Stefana Szmakwefera, który powstrzymał rozpad Armii Krajowej na tym terenie i dążył do odtworzenia no właśnie struktur akowskich, poakowskich, dawnego podokręgu północnego. We wschodniej części dawnego podokręgu północnego to się w zasadzie udało. Wykształcił się ten Inspektorat Mazowiecki, ROAK. W części zachodniej te sukcesy no, były mniejsze, o ile jeszcze w okresie funkcjonowania tej organizacji pod nazwą Samoobrony Społecznej tam się sporo działo, ale ostatecznie latem 1945 roku ta akcja uległa pewnemu kryzysowi i jakiś taki mechanizm podobny do tego Inspektoratu Mazowieckiego z części wschodniej tutaj się nie wykształcił. Natomiast na pograniczu mazowiecko-pomorskim już w drugiej połowie roku 1945, właśnie w wyniku ciśnienia oddolnego, dążenia do jakiegoś uorganizowania się dawnych akowców, oporowego uorganizowania przeciwko komunie, powstała właśnie bardzo ciekawa forma organizacyjna, ten batalion Znicz. Jego twórca, czyli kapitan Paweł Nowakowski, występujący pod pseudonimami Kryjak i Leśnik, brał udział, jak można oceniać, w początkowych pracach tych animowanych przez kapitana Stefana Szmakwefera, to znaczy w tych pracach, kiedy tworzono zręby samoobrony społecznej. Ta akcja uległa, tak jak powiedziałem, w zachodniej części Mazowsza pewnemu załamaniu latem 1945 roku, ale sytuacja wyglądała tak, że wielu akowców czynnych, najbardziej aktywnych, o ile nie zostali wcześniej aresztowani, no musiało się ukrywać. Znajdowali się w sytuacji zupełnie przymusowej. Sytuacja była nieznośna. Dochodziło do aktów zupełnego bezprawia, do gwałtów ze strony jednostek armii sowieckiej, czy stacjonujących, czy przesuwających się przez te tereny. Milicja i Urząd Bezpieczeństwa złożony z elementów spod Ciemnej Gwiazdy zachowywały się w stosunku do ludności, w stosunku do dawnych uczestników ruchu niepodległościowego w sposób no, straszliwy. Ci ludzie, którzy przez kilka lat narażali siebie i swoje rodziny w walce o niepodległość, byli traktowani jak przestępcy. Po aresztowaniu przechodzili straszliwe śledztwo. Przypomnijmy, kiedyś Rotmistrz Pilecki porównywał swoje przeżycia w Auschwitz z tym, co przeżył na Rakowieckiej w MBP i stwierdził, że no to, co przeżył w Auschwitz, to jest drobiazg w porównaniu z tym, co zgotowało mu komunistyczne śledztwo. I tam się działy rzeczy straszne. Ludzie wychodzili, jeśli w ogóle wychodzili, jako kalecy z tych powiatowych urzędów. Ponieważ komunistyczne organy bezpieczeństwa zajmowały się zwalczaniem ruchu niepodległościowego, a nie tropieniem, zwalczaniem przestępczości kryminalnej, w terenie zapanowało w znacznym stopniu bezprawie. Życie ludzkie potaniało, broń była łatwo dostępna, zubożenie ludności było straszne. Ludzie o słabszych charakterach i złych instynktach no, bardzo łatwo mogli dać po prostu upust swoim skłonnościom. Dawni okowcy oczekiwali, że ktoś zrobi z tym porządek i ich spojrzenia zwracały się właśnie ku dawnym dowódcom, o ile oczywiście nie zostali oni wyłapani i wywiezieni do obozów w Rosji lub nie siedzieli w komunistycznych więzieniach w Polsce. I spojrzenia tych pierwszych partyzantów i konspiratorów skierowały się właśnie ku kapitanowi Pawłowi Nowakowskiemu, pseudonimy Kryjak i Leśnik, który zgodził się objąć nad nimi dowództwo. Pierwsza grupa partyzancka, która mu podlegała, to była grupa Stanisława Balli, pseudonim Sokół Leśny, pseudonim Sowa. To był jego dawny podkomendny z okresu okupacji niemieckiej. Razem ukrywali się w takiej grupie leśnej w Ziemiance na terenie powiatu działdowskiego, gdyż kapitan Nowakowski zaczynał działalność konspiracyjną w powiecie mławskim, ale przez długi okres czasu był komendantem obwodu AK Działdowo. Był więc znany na terenie dwóch powiatów. I ludzie z dwóch powiatów do niego zwrócili się o to, żeby po prostu objął nad nimi dowództwo. I z tego zawiązku, z tej niedużej grupy leśnej Balli, czyli Sokoła Leśnego, powstało całkiem spore zgrupowanie. Nieduża grupka Balli w roku 45, licząca kilkunastu, niespełna 20 ludzi, rozrosła się w początkach roku 46 do pełnej kompanii dwóch bojowych plutonów i plutonu rezerwowego. A ponadto Akces pod rozkazy Pawła Nowakowskiego zgłosiło wielu lokalnych dowódców właśnie grupek partyzanckich, jak chociażby Bolesław Czerkasiewicz, Skowronek, dosyć wcześnie rozbity w wyniku operacji wojsk wewnętrznych NKWD, Antoni Tomczak, pseudonim Mały, czy też Malutki, Franciszek Cieślak, Szatan, Albin Kocięcki, Groźny, Zygmunt Rychcik, Orzeł, Edmund Fijałkowski, pseudonim Kruk, Franciszek Przytuła, pseudonim Pączek. No, tych grupek można by tutaj wymieniać jeszcze więcej. I Nowakowski rozpoczął działalność od uporządkowania terenu. To znaczy wydał rozkazy skierowane przeciwko właśnie bandytyzmowi, przeciwko przestępczości pospolitej. Nakazał zwalczać przestępczość pospolitą i no, przystąpił do akcji przeciwko też komunistycznemu aparatowi represji i aparatowi administracyjnemu. Ta inicjatywa dosyć długo pozostawała takim mechanizmem luźnym, właśnie wynikiem tego oddolnego ciśnienia terenu. I gdzieś wiosną 1946 roku kontakt z nim nawiązał jeden z członków komendy obwodu AK Mława z okresu okupacji niemieckiej, z którym się w tamtych czasach świetnie znali, współpracowali, szef wywiadu obwodu mławskiego, Wiśniewski, pseudonim Mściwój, i poinformował go, że w Bydgoszczy i w Toruniu jest, że w Toruniu jest konspiracja taka zorganizowana na większą skalę. Ta forma organizacyjna występowała pod nazwą Pierwszej Pomorskiej Brygady Armii Krajowej. Potem Potem przyjęła się ta nazwa ROAK. Chociaż historia, jak ta nazwa funkcjonowała, jest dosyć skomplikowana, nie jak gdyby miejsce, żeby teraz to analizować. Ta konspiracja toruńska miała obejmować 3 bataliony konspiracyjne. Batalion toruński, batalion lipnowski, batalion grudziądzki, który nie wyszedł poza formę organizacyjną. Mówię tutaj, używając nazwy batalion, nie mam na myśli jednostek partyzanckich, tylko struktury konspiracyjne. Ten luźny kontakt trwał dosyć długo i w sierpniu roku 1946 nastąpiło definitywne włączenie oddziałów Marcinkowskiego-Nowakowskiego Kryjaka do 1. Pomorskiej Brygady Armii Krajowej, czy też 1. Pomorskiej Brygady ROAK-u. W tym czasie Nowakowskiemu podlegało około 300 partyzantów z oddziałów leśnych, w tym 100 kilkudziesięciu w świetnej, doborowej kompanii Balli Sokoła Leśnego, reszta w tych mniejszych grupach. I można oceniać, że siatka zapewniająca funkcjonowanie tej grupy, tych jednostek, liczyła kilkaset osób, może nawet do 1000 ludzi. Obaj ci dowódcy, to znaczy zarówno kapitan Paweł Nowakowski, jak i jego podkomendny Balla Sokół Leśny, okazali się świetnymi organizatorami i jednocześnie świetnymi dowódcami partyzanckimi. Oni się tutaj utrzymali w terenie przez bardzo długi okres czasu. Te jednostki utrzymały się do amnestii 1947 roku, która w ogóle załamała ten masowy, zbrojny ruch przeciwko komunistom. Te oddziały wykonały, to nie mamy pełnych danych, ale ocenia się, że 420 kilka akcji zbrojnych. Rozbiły 7 placówek Urzędu Bezpieczeństwa, 4 placówki wojskowe albo KBW, 47 placówek posterunków MO, wykonały kilkadziesiąt uderzeń na obiekty gospodarcze, zlikwidowały kilkudziesięciu szczególnie szkodliwych funkcjonariuszy aparatu represji i szczególnie szkodliwych konfidentów. Przy czym trzeba podkreślić, że Paweł Nowakowski nie szafował pochopnie życiem ludzkim. Sprawy ludzi obciążonych działalnością zbrodniczą przeciwko społeczeństwu czy przeciwko ruchowi niepodległościowemu były rozpatrywane bardzo wnikliwie i tylko te najbardziej skrajne, najbardziej szkodliwe przypadki były karane śmiercią. No, przykładem być tutaj może zastępca jednego z powiatowych urzędów z terenu objętego działalnością batalionu Znicz, oficer Urzędu Bezpieczeństwa o pseudonimie Piwko, który dwukrotnie był chwytany przez partyzantów i puszczany po pouczeniu, ale po popełnieniu ewidentnych zbrodni, łącznie z morderstwem, łącznie ze skatowaniem rodzin uczestników ruchu niepodległościowego, został po sądzie polowym skazany na karę śmierci, przy czym najbardziej skrzywdzony dowódca pododdziału ROAK-u stwierdził, mówiąc do uczestników tego sądu polowego: jeśli wy mu wybaczycie, to ja też mu wybaczę. No, jego towarzysze broni nie okazali się wyrozumiali i ten funkcjonariusz odebrał sprawiedliwość za swoje czyny. Co też zapewniało takie poparcie społeczne tym działaniom Nowakowskiego i Balli, to jest to, że oddziały, które im podlegały, zwalczały przestępczość pospolitą. One bardzo szybko zabrały się do uporządkowania tych grup, dzikich grup bandyckich. Je rozwiązywano albo po prostu likwidowano. Były nawet przypadki, że tam, gdzie milicja zachowywała się przyzwoicie i był jakiś luźny kontakt z tą milicją, schwytanych rabusiów przekazywano w ręce milicji. Więc przy takim działaniu, jednocześnie przy bardzo wysokich standardach dyscypliny, no jest oczywiste, że ludność nieakceptująca systemu komunistycznego, no tą partyzantkę Nowakowskiego i Balli w sposób zdecydowany popierała. Działania jednostek partyzanckich batalionu Znicz obejmowały teren kilku powiatów. To jest przede wszystkim powiat działdowski, to jest powiat Nowe Miasto Lubawskie, to jest znaczna część powiatu mławskiego, częściowo ciechanowski, częściowo sierpecki i płoński. To jest dosyć duży obszar, na którym operował ten niewielki stosunkowo oddział partyzancki. Mówię o tej doborowej kompanii Sokoła Leśnego. Oni mieli wtyczki w administracji, znaczna część leśników pracowała dla nich, miejscowa inteligencja miała z nimi kontakty, miejscowi lekarze, farmaceuci, aptekarze, kilku księży świadczyło posługi duszpasterskie, w oddziałach były odprawiane mszy polowe. To tak jak mówię, wysokie standardy dyscypliny, oddziały były umundurowane w mundury Wojska Polskiego lub uzyskane z zakupu uniformy polskich sił zbrojnych na zachodzie, te battle dressy, berety, orzełki w koronie, ryngrafy. To było naprawdę bardzo dobrze prowadzone wojsko. Gdy zastanawialiśmy się z doktorem Łabuszewskim, a mamy dosyć taki szeroki ogląd jednostek partyzanckich operujących w kraju, jak tą grupę, jak batalion Znicz sklasyfikować, to stawiamy ich w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o standardy działalności partyzanckiej. To można porównać z oddziałami 5. Brygady majora Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki, można porównywać z odtworzoną na Podlasiu 6. Wileńską Brygadą kapitana Władysława Łukasiuka-Młota. Można porównywać batalion Znicz z oddziałami WiN Mariana Bernaciaka-Orlika czy Hieronima Dekutowskiego-Zapory. To jest absolutnie górna półka tej antykomunistycznej działalności partyzanckiej. Ale kiedy zastanawialiśmy się, jak gdyby umiejscowić, sklasyfikować tą partyzantkę batalionu Znicz, to nieodparcie nam się nasuwa porównanie ze zjawiskiem, jakie miało miejsce na Podhalu, gdzie z dawnych akowców, bechowców, uczestników konspiracji właśnie i akowskiej, i konspiracji ruchu zbrojnej konspiracji ruchu ludowego, no, wykształciło się zgrupowanie partyzanckie pod nazwą Błyskawica, dowodzone przez Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. No, być może zaryzykowałbym twierdzenie, że może standardy dyscypliny były w batalionie Znicz większe, ale jeśli chodzi o sam mechanizm powstania, to jest to zjawisko porównywalne. Jest to po prostu potrzeba miejscowego społeczeństwa, potrzeba dawnych konspiratorów, którzy no, po prostu oczekiwali, że ktoś zorganizuje formy oporu na ich terenie. Także tak jak mówię, no, nieodparcie nam się nasunęło skojarzenie ze zgrupowaniem Błyskawica Józefa Kurasia na Podhalu. Myślę, że podzielasz, Tomaszu, moje poglądy.
Ja chcę tylko zwrócić na też zbieżność nie tylko co do nazwy, bo tutaj mówimy o zgrupowaniu Błyskawica, tutaj o batalionie, tylko o formie działalności, że mówimy o formacjach bojowych, nie strukturalnych, tylko bojowych, co wyraźnie wskazuje intencje ich twórców co do płaszczyzny działania.
Skoro o intencjach, płaszczyznach działania, celach, osiągnięciach, to proszę Państwa, jak przyjrzycie się na okładkę, spogląda na Was pewien człowiek, dosyć, można powiedzieć, smutny, zmęczony, nie bez powodu, ponieważ to zdjęcie zostało zrobione w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a jest to założyciel, się tak można powiedzieć, koordynator, szef, dowódca ruchu oporu Armii Krajowej, kapitan Stefan, zaczęłam problem z tym nazwiskiem, Szmak-Feter, pseudonim Andrzej. I no właśnie, kim był ten człowiek, jakie on miał cele, jaki miał pomysł na to podziemie antykomunistyczne i jakie były osiągnięcia całego przedsięwzięcia?
czy dla nas jest postacią symboliczną z różnych powodów. Mianowicie pokazuje, że po uwolnieniu badań nad podziemiem niepodległościowym ponad 30 lat temu mamy do odkrycia osoby, które zajmowały pierwszoplanowe miejsce w tworzeniu konspiracji niepodległościowej w ujęciu regionalnym. To znaczy, to pokazuje, że mimo dosyć intensywnej pracy wykonywanej przez nas przez 3 dekady, tych białych plam jest jeszcze bardzo dużo i są do odkrycia postacie kompletnie zasadnicze. Co do postaci Stefana Szmakwefera, nie ukrywam, że jesteśmy zafascynowani tą postacią, bo też patrząc na historię podziemia niepodległościowego, mówimy o oficerze wyjątkowym. Jest to człowiek, który no, jako jeden z niewielu miał dosyć dobre przygotowanie przedwojenne do prowadzenia działalności operacyjnej. Był przed wojną przez kilka lat zastępcą naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego w Komisariacie Rządu w Warszawie i jego zadaniem było no, między innymi zwalczanie Komunistycznej Partii Polski na terenie stolicy naszego kraju. Człowiek, który właściwie od obrony Warszawy był aktywnym uczestnikiem tworzenia zrębów konspiracji, nieprzypadkowo wyszedł z Warszawy na fałszywych papierach jako podoficer, a nie jako porucznik Wojska Polskiego, jakim był w rzeczywistości. Nieprzypadkowo przez ponad rok ukrywał się w klasztorze kapucynów w Zakroczymiu i nieprzypadkowo pierwszymi oficerami, pierwszymi konspiratorami, którzy z nim nawiązali kontakt w tym Zakroczymiu, był inspektor Klimkiewicz, pseudonim Jastrzębiec, inspektor inspektoratu Połutowski-Płoński, jego zastępca Rowicki, pseudonim Lubicz. Czołowe dwie postacie tworzące zręby konspiracji niepodległościowej na Mazowszu i nieprzypadkowo pierwszą funkcją, jaką on objął, to była od razu funkcja komendanta obwodu Płońsk-Południe ZWZ-u. A od stycznia 1943 roku został nominowany na stanowisko szefa wywiadu podokręgu północnego Armii Krajowej, właściwie z prerogatywami zastępcy komendanta obwodu, ponieważ jak się okazało, był jedynym członkiem tejże komendy, który cały czas pozostawał na terenach macierzystych. No, w 90% były to tereny włączone do Rzeszy Niemieckiej i potrafił zdobyć sobie dzięki temu stałemu narażaniu się na niebezpieczeństwo, stałej obecności, no, wyrobił sobie pierwszoplanową pozycję w miejscowej konspiracji. Ale co jest w tej historii też niezwykle ważne, pokazuje sztukę uprawiania konspiracji przez tego człowieka. Mianowicie, jak się później już w momencie aresztowania przez komunę okazało, był to człowiek, który no, był prawdziwym człowiekiem widmo, to znaczy dla każdego komendanta obwodu inspektora posługiwał się innym pseudonimem. Co więcej, najprawdopodobniej na spotkania konspiracyjne przychodził ucharakteryzowany. W związku z tym wszyscy wiedzieli o jego istnieniu. Wszyscy znali go pod dziesiątkiem różnych pseudonimów, a tak naprawdę nikt nie znał jego prawdziwego nazwiska i nikt nie był w stanie opisać, jak wygląda. Jest takie znamienne stwierdzenie szefa Wydziału Pierwszego Komendy Podokręgu Północnego Armii Krajowej Romualda Dietricha, który stwierdził, że tak, tam na tamtych terenach był człowiek, który de facto był zastępcą komendanta podokręgu. Ja raz widziałem go raz w życiu, ale nie był w stanie nawet go opisać. no to pokazuje, że mamy do czynienia z człowiekiem z pierwszej półki tak naprawdę, jeśli chodzi o działalność konspiracyjną. I jakiś on miał pomysł na ową konspirację w warunkach okupacji sowieckiej. Wydaje mi się, że on do tej konspiracji, do tej okupacji sowieckiej zaczął przygotowywać się już w drugiej połowie 1944 roku. To znaczy, a może nawet i wcześniej. Wydaje się, że to z jego polecenia w struktury miejscowej organizacji komunistycznej, myślę tutaj o PPR-ze, Gwardii Armii Ludowej, zaczęli wchodzić miejscowi jakowcy. To znaczy wyraźnie widać tutaj nie jednostkową, tylko wieloosobowy proces infiltrowania struktur komunistycznych przez miejscowych hakowców. Drugim takim elementem, na który chcę zwrócić uwagę, to jest, są narady z końca 1944, jeszcze przed ruszeniem frontu, gdzie no, wyraźnie miejscowi dowódcy, no, animowani przez niego, wskazują, iż podstawowym wrogiem niepodległości Polski przestają być hitlerowskie Niemcy, staje się Rosja sowiecka. I najprawdopodobniej on stoi również za decyzją wchodzenia przez miejscowych akowców w struktury komunistycznego aparatu represji. W pierwszych tygodniach, miesiącach roku 1945 okazuje się, że w większości powiatowych urzędów bezpieczeństwa i strukturach terenowych milicji obywatelskiej siedzą jego ludzie. No wydaje się, że nie jest to przypadek. Poza tym jest jeszcze jeden element, na który chcę zwrócić uwagę, a mianowicie w sposób niezwykle konsekwentny dąży on do stworzenia jeszcze w okresie, końcowym okresie okupacji niemieckiej, odtworzenia bazy łączności operacyjnej na terenie Podokręgu Północnego, co mu się zresztą udaje. No niestety pech chce, że tuż przed nadejściem Sowietów Niemcom udaje się tą świeżo uruchomioną radiostację namierzyć i rozbić. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ widać, że Stefan Szmachpfeffer ma pomysł kontynuowania działalności niepodległościowej z zachowaniem zdolności łączności operacyjnej, bądź też w przypadku braku możliwości uruchomienia takiej łączności z zapewnieniem sobie kanału łączności z Zachodem. I w momencie, kiedy po tej wpadce radiostacji nie udaje mu się uruchomić trzech odnalezionych w terenie radiostacji, a czyni takie starania, już w lecie 1945 roku doprowadza do uruchomienia kanału łączności za pośrednictwem byłego konspiratora z Włocławka, Zdzisława Gulina Kulawego, przez Szczecin. I mamy do czynienia zarówno z przerzucaniem tą drogą ludzi na zachód, z których część wraca i nie wiemy tak naprawdę do końca, czy wracają z powodów sentymentalnych, czy wracają z zadaniami, które otrzymali na zachodzie i które mieli tutaj na miejscu realizować, ale no co najmniej dwa takie przypadki Jerzego Wierzbickiego, pseudonim Jurek, i Wacława Grabowskiego, Puszczyka, mamy. Ludzie, którzy wracają, no Wacław Grabowski jest człowiekiem, który ginie jako dowódca ostatniego oddziału partyzanckiego na Mazowszu w lipcu 1953 roku. Ale jest pytanie, no niestety już nie z uwagi na jego śmierć i wszystkich jego współtowarzyszy nie mamy komu tego pytania zadać, ale no warto je postawić. I cóż Stefan Szmachpfeffer czyni? Mianowicie w momencie, kiedy na przełomie marca i kwietnia ma zakończyć się ta pierwsza faza samolikwidacji struktur konspiracji paakowskiej, on doprowadza do reaktywowania organizacji. To znaczy wcześniej, zaraz po wydaniu przez Ludomira Wysockiego, ostatniego komendanta Podokręgu Północnego, rozkazu o rozwiązaniu Armii Krajowej, który zostaje wydany notabene na 3 dni przed wydaniem rozkazu przez Leopolda Okulickiego, on de facto dokonuje pewnego sabotażu tego rozkazu, bo nie tylko nie rozkazuje swoim podkomendnym rozwiązać organizację, ale przejść w stan uśpienia. I z tego uśpienia budzi tych ludzi w momencie, kiedy organizacja w ogóle powinna przestać istnieć, czyli gdzieś w kwietniu roku 45. I też nieprzypadkowo, naszym zdaniem, ten pomysł kontynuowania tej nowej formuły, która zyskuje miano samoobrony społecznej, bo tutaj spotyka się inicjatywa oddolna kontynuowania konspiracji z tym pomysłem Szmakwefera na kontynuowanie owej konspiracji. Nieprzypadkowo ten pomysł powstaje w momencie, kiedy tworzona jest Delegatura Sił Zbrojnych na kraj. No, tak jak mówił pan doktor Krajewski, organizacja, która zmierza do samolikwidacji, która według założenia miała doprowadzić do likwidacji struktur terenowych do poziomu komend obwodowych włącznie. No więc tutaj mamy coś wręcz przeciwnego. On odtwarza komendy obwodowe, on odtwarza rejony, on odtwarza placówki, stwarza pewien system działania wywiadu składający się z 2 niezależnych sieci, zapewnia sobie łączność zewnętrzną w postaci trasy przerzutowej przez Szczecin. No, wyraźnie widać, że jest to coś konkurencyjnego wobec tego pomysłu głównego nurtu Połakowskiego i jestem konsekwentny, bo w momencie, kiedy Rzepecki decyduje się ostatecznie zerwać z koncepcją konspiracji wojskowej, Stefan Szmakwefer tworzy ruch oporu Armii Krajowej. Tworzy instrukcję, według której ta działalność ma być kontynuowana według wzoru Akowskiego, czyli ma być to konspiracja wojskowa z działalnością na 3 płaszczyznach. Główną, i to jest właśnie warte podkreślenia, to jest działalność wywiadowcza, ale również działalność propagandowa, to jest uruchomienie własnego pisma i tego oddziałania propagandowego na teren. I trzecia to jest działalność bojowa, zachowanie jednak tej możliwości oddziaływania zbrojnego na to, co się dzieje w terenie. Warto też zwrócić uwagę, że tworząc tą koncepcję SOS-u, czyli Samoobrony Społecznej, a później ROAK-u, on bazuje na oficerach, którzy wcześniej podlegali mu w czasach Armii Krajowej, czyli pracowali w jego pionie wywiadu. Nieprzypadkowo ostatnim komendantem inspektoratu OW, czyli Płocko-Sierpeckiego, zostaje Ludwik Kamiński-Wyrwa i nieprzypadkowo ostatnim inspektorem inspektoratu BR, czyli tego obejmującego tereny od Półtuska poprzez Przasny, Szmaków aż po Ciechanów jest Stanisław Rożek, pseudonim Przebój. To są jego ludzie. Wydaje się również, tutaj nie mamy żadnych dowodów, ale no, wypada nadmienić, że Paweł Nowakowski, dowódca Znicza, również jest jego człowiekiem z pionu wywiadowczego. On prowadził w okresie okupacji niemieckiej wywiad na tereny kujawsko-pomorskie i w ogóle pomorskie. I szef wywiadu z obwodu Mława, Rabkiewicz, pseudonim Sławicz, również był jego człowiekiem, również prowadził na terenach III Rzeszy działalność wywiadowczą. Także i to są ludzie, którzy raptem stoją za tą formułą. No, wydaje się, że nie może być tutaj przypadku. Stanisław Rożek zostaje komendantem Inspektoratu Mazowieckiego ROAK, który powstaje na bazie tych pozostałych struktur byłego Inspektoratu BR. Natomiast Ludwik Kamiński no, jest człowiekiem, który jest delegowany do nie tyle utrzymania tych struktur terenowych byłego inspektoratu OW, ale stworzenia siatki wywiadowczej tego kanału przerzutowego, co mu się zresztą doskonale udaje. pytanie jest takie, bo wszystko się rozwija w sposób dosyć konstruktywny i planowy aż do początku roku 1946, gdzie mamy ostatni ślad obecności Szmakfefera na Mazowszu. To jest kwit, jaki on zostawia w związku ze swoimi podróżami przez całą Polskę, bo warto o tym nadmienić, że on już w sierpniu 1945 legalizuje się nie mniej, nie więcej na Dolnym Śląsku w Złotym Stoku w powiecie Ząbkowice Śląskie. I stamtąd jeździ na Mazowsze, organizując tam podziemie. No, w tej chwili nawet w tej chwili byłby to pewien problem, a w warunkach powojennych no jest to pewna działalność niespotykana, rzecz bym heroiczna, ale on to robi. I ostatni dokument, jaki mamy, to jest ten dokument z lutego 1946. Pytanie, dlaczego on znika? Czy znika dlatego, że ta formuła, którą zaproponował, się wyczerpała, czy też z innych powodów? I tutaj mamy do wyboru możliwe różne warianty. Mianowicie pierwszy jest taki, że jest on aresztowany w kwietniu 1946 po raz pierwszy przez miejscowych ubeków za kontakty rzekomo z oficerami brytyjskimi i przez szereg tygodni przebywa w areszcie. Drugi motyw jest taki, że ta formuła odtwarzania struktury terenowej w postaci Inspektoratu Mazowieckiego ROAK przestaje zdawać egzamin, a głównym polem, właściwie jedynym, kontynuowania działalności niepodległościowej pozostaje działalność wywiadowcza. I do tego struktury terenowe przestają mu być potrzebne. Zostaje to, co stworzył Ludwik Kamiński, wyrwa i zostaje kanał przerzutowy przez Szczecin, który, przypomnę, funkcjonuje niewykryty przez resort bezpieczeństwa przez prawie kolejne 3 lata, czyli do 1948 roku. Cóż się później dzieje? Stefan Szmakfefer jest zwolniony z więzienia. Jest na tyle pewny swojego miejsca na tym Dolnym Śląsku, że nie zmienia miejsca zamieszkania, nigdzie nie ucieka, tylko zmienia miejsce pracy. Nie jest to już kopalnia w Złotym Stoku, tylko zakład chemiczny w Brzegu. I najprawdopodobniej według stawianej przez nas tezy animuje ostatnią odsłonę konspiracji niepodległościowej na Mazowszu, czyli tak zwaną, stoi za utworzeniem i za formułą działania 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych, co do której ta nazwa jest równie prawidłowa jak Tajna Armia Polska, 23 Grupa Operacyjna Narodowej Organizacji Wojskowej, czy też szereg różnych innych nazw, którymi się w toku swojej działalności dwuletniej posługiwała. Co łączy te wszystkie historie? Przede wszystkim A, ludzie. Człowiekiem odpowiedzialnym za działalność wywiadowczą 11 Grupy Operacyjnej jest Ludwik Kamiński, człowiek Stefana Szmakfefera. Nieprzypadkowo to on tworzy dla tej organizacji instrukcję sporządzania materiałów wywiadowczych i po wyczerpaniu formuły tej bazy przerzutowej przez Szczecin tworzy dwa nowe kanały przerzutowe. Dla kogo? My tak naprawdę do końca nie wiemy. Znamienne jest to, iż jeden z członków komendy owej 11 Grupy Operacyjnej podczas przesłuchania twierdzi, iż Ludwik Kamiński miał mu powiedzieć, że wszystkie te materiały trafiają do oficerów byłej dwójki sanacyjnej. No o kim tu można w tym momencie myśleć, jak nie o Stefanie Szmakfeferze, który kontakty z dwójką miał od lat 30. tego wieku. Stefan Szmakfefer jest aresztowany po raz drugi w 1948 roku w czerwcu, ale i nawet wówczas resortowi bezpieczeństwa nie udaje się powiązać jego z działalnością w okresie okupacji niemieckiej, nie mówiąc już o okresie powojennym. Do tego dochodzi dopiero w roku 50, kiedy wszystkie te jego pomysły organizacyjne już dawno są rozbite, a większość ludzi, którzy mu wcześniej podlegali, została już skazana na karę śmierci i po prostu ich już nie ma. I tu toczy to swoją ostatnią batalię z resortem bezpieczeństwa. Mówiąc szczerze, najbardziej chyba błyskotliwą, pokazującą, że w warunkach beznadziejnych człowiek odpowiednio przygotowany, silny psychicznie i fizycznie jest w stanie zapanować nad całym przebiegiem śledztwa. I to mu się ewidentnie udaje. Jest takie znamienne doniesienie jednego z agentów, któremu podesłano w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej, któremu powiedział: za to, co robiłem przed wojną, pewnie dostanę w łeb, ale o tym, co robiłem w czasie wojny i po wojnie, oni nic nie wiedzą i niczego się ode mnie nie dowiedzą. I pozostał temu wierny do końca.
No, jeśli Państwo słyszeli to wszystko, co mówił dr Łobuszewski, wcześniej dr Krajewski, to już są Państwo na 100% przekonani, do czego warto tą książkę przeczytać. Mało tego, jak tego słuchałem, tak sobie pomyślałem teraz, zwłaszcza tego, co mówił przed chwilką pan dr Łobuszewski, że to jest doskonała rzecz na zajęcia, na każdy kurs w służbach specjalnych. Może się wydawać, nie, no jest XXI wiek, podsłuch, nasłuch elektroniczny, ale proszę bardzo, to jest tylko część streszczona przez doktora Łobuszewskiego pewnych gier operacyjnych, które z ubecją podejmuje kapitan Stefan Szmak-Pfeffer, pseudonim Andrzej. No, przez kapitalna historia, to jest gotowy film, to jest gotowy scenariusz na film. Ale tak, zmierzając do końca i podsumowując, teraz moje pytanie kieruję do doktora Kazimierza Krajewskiego. Na ile główne postacie RAK, takie jak właśnie Marcinkiewicz, Rożek, Nowakowski, Balla, Nowowiejski, odróżnia się od innych przywódców ruchów czy partyzantki antykomunistycznej? Co oni wnoszą jak gdyby tego całego obrazu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce powojennej?
Przywołał pan redaktor kilka nazwisk będących symbolem działalności ROAK-u na Mazowszu. Oczywiście ludzi wybitnych, bardzo zasłużonych dla działań niepodległościowych są tam dziesiątki. Nawet gdybym o tych kilku wywołanych przez pana redaktora chciał opowiedzieć cokolwiek szerzej, tak jak chociażby jak opowiadał dr Łobuszewski o Stefanie Szmak-Pfefferze, no to musielibyśmy na to poświęcić kilka kolejnych godzin. Więc spróbujmy spojrzeć w jakiś taki sposób bardziej ogólny na właśnie takie postacie jak Paweł Nowakowski, pseudonim Kryjak, Stanisław Balla, pseudonim Sokół Leśny i Sowa, Zacheusz Nowowiejski, pseudonimy Jerzy i Żuk, Józef Walenty Marcinkowski, znany pod pseudonimami Łysy i Wybój, czy Wacław Grabowski, pseudonim Puszczyk. Jeśli chodzi o starszych reprezentantów tej grupy, to są ludzie, którzy uczestniczyli w polskich działaniach niepodległościowych w momencie wybijania się Polski na niepodległość. Zarówno Nowakowski, jak i Marcinkowski to są POW-iacy. To są uczestnicy wojny 1920 roku. Młodsi, no to jest pokolenie Polski niepodległej, wychowani przez polskie szkoły. Harcerze, tak jak Grabowski czy Nowowiejski. Jest charakterystyczne, że to są ludzie, którzy cały okres okupacji niemieckiej, pomijam tu jak gdyby sprawę Marcinkowskiego, który służył na innym terenie, bo służył w Kedywie w obwodzie radzymińskim, ale wszyscy pozostali to są ludzie, którzy cały okres okupacji niemieckiej spędzili na swoim macierzystym terenie od początku, uczestnicząc w ruchu niepodległościowym. A dodajmy, tu z wypowiedzi mojego przedmówcy łatwo było zorientować się, że granica Generalnego Gubernatorstwa, gdzie warunki dla Polaków były jednak troszeczkę luźniejsze i lepsze, kusiła i że spora część kadry dowódczej wolała swoje obowiązki wykonywać z Warszawy lub z innych terenów Generalnej Guberni, a nie na miejscu, gdzie no, groziło im w każdej chwili aresztowanie, gdzie bardzo łatwo mogli być zadenuncjowani, chociażby przez tak liczną tam społeczność niemiecką. To są tereny przecież pograniczne z Prusami. Tam nawet przepisy prawne były mniej korzystne dla Polaków, jeśli w ogóle można tak mówić o jakichś korzystnych przepisach. Także no, ten teren wcielony do Rzeszy był terenem bardzo trudnym. I to są ludzie, którzy przez całą okupację niemiecką nie uciekli z tego terenu, pozostali tutaj, działali wśród miejscowego społeczeństwa. To wszystko budowało ich no, znaczący autorytet i szacunek w szeregach podziemia, no, w którym stawali się takimi postaciami wybijającymi się. Jest też takie znamienne, że niektórzy z nich byli związani z różnego rodzaju strukturami wywiadowczymi, z działaniami wywiadowczymi. Przecież nie ulega wątpliwości, że i Nowakowski organizował prace wywiadowcze na terenie, nie tylko wcielonym do Rzeszy, ale i na terenie tej starej Rzeszy, na terenie Prus Wschodnich, i Nowowiejski, i Grabowski. Także w pewnych momentach swojego życia w tych działaniach wywiadowczych uczestniczyli. No ponadto to są ludzie, którzy no nie spędzili całej okupacji niemieckiej spokojnie w domu, czytając raz na kilka tygodni jakąś konspiracyjną gazetkę, tylko to są ludzie, którzy dosyć wcześnie przeszli do działań czynnych. I Nowakowski, Jerzy i Grabowski Puszczyk to są jedni z pierwszych dywersantów i partyzantów ziemi mazowieckiej, ziemi mławskiej. Ich spotykali w pierwszym oddziale leśnym na tym terenie, w oddziale porucznika Rudzkiego, Wiktora, sformowanym w obwodzie Mława. Więc to wszystko sprawiało, że no to byli ludzie, na których się potem zwracały, ku którym się zwracały oczy społeczeństwa i towarzyszy broni z organizacji. No i charakterystyczne są też dalsze losy. Niektórym udało się przeżyć. Kapitan Nowakowski, Kryjak, dotrwał do amnestii 1947 roku. Próbowano go jeszcze wmontować, prawda, w taką aferę prowokacyjną, gdy Urząd Bezpieczeństwa, manipulując grupą młodych ludzi, próbował reaktywować na tym terenie działalność partyzancką. Ci młodzi ludzie, w naszej ocenie, manipulowani przez bezpiekę, próbowali nawiązać z nim kontakt. No, on na szczęście nie uległ tej prowokacji, bo zapewne przepłaciłby to życiem. No cóż, Wiktor Zacheusz Nowowiejski, pseudonim Jerzy, poległ z bronią w ręku w swojej rodzinnej wsi Zembrzus w grudniu 1946 roku w walce z grupą operacyjną Urzędu Bezpieczeństwa i, no niestety, to tragiczne, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Józef Walenty Marcinkowski, łysy wybój, po zakończeniu działalności obwodu Ruchu Oporu Armii Krajowej o kryptonimie Mewa, obwodu Sierpeckiego, bo on w czasie okupacji niemieckiej służył w obwodzie radzymińskim, ale po zakończeniu działań wojennych wrócił do rodzinnego, to znaczy do Sierpca, z którym był związany zawodowo, bo pracował tam w sądzie i tam odbudował konspirację akowską po akowską. Po wypaleniu się no, formuły ROAK-u, po tak zwanej amnestii 1947 roku, on po pewnym czasie reaktywował lokalną mazowiecką konspirację, samoobronę ziemi mazowieckiej i zginął w komunistycznym więzieniu, skazany na karę śmierci. Z kolei Wacław Grabowski, pseudonim Puszczyk, uczestnik wcześniejszych działań dywersyjnych i partyzanckich, potem kontynuujący konspirację właśnie w samoobronie społecznej i ROAK-u, uczestnik słynnego uderzenia na areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie 3 czerwca 1945 roku. Nawiasem mówiąc, no, operacji przygotowanej właśnie przez Zacheusza Nowowiejskiego, Jerza, No więc ten puszczyk po udanej akcji na więzienie Mławskie po dość krótkim czasie przedostaje się kanałem przerzutowym z dwoma swoimi współtowarzyszami na zachód i powraca z tego zachodu. Powraca z tego zachodu, dołącza do właśnie Pawła Nowakowskiego, który w tym czasie dowodzi jednostkami partyzanckimi batalionu Znicz. Staje się takim jego sekretarzem, adiutantem, no, wspiera go w pracach kancelaryjnych i organizacyjnych, dołącza do jednego z patroli partyzanckich i nie ujawnia się w 1947 roku. Kontynuuje działalność na czele niedużej grupki zbrojnej, dotrwa do roku 1953, do lipca 1953 roku, kiedy to w wsi Niedziałki, zadenuncjowany przez agenta Urzędu Bezpieczeństwa, zginie z wszystkimi towarzyszami broni. Żaden z tych ludzi znaleźli się w obławie liczącej około 1000, w okrążeniu liczącym około 1000 funkcjonariuszy i żołnierzy służb reżimowych. Żaden z nich nie podniósł rąk do góry. Wszyscy zginęli do końca, walczyli do ostatniego naboju. Więc co jest charakterystyczne, co pytał pan redaktor, co ich wyróżnia? Myślę, że są dosyć typowymi przedstawicielami tej właśnie średniej kadry podziemia niepodległościowego. Niektórzy mają za sobą działalność niepodległościową jeszcze wcześniejszą, z lat pierwszej wojny i wojny bolszewickiej. Inni są wychowani przez polskie szkoły i od początku biorą udział w Armii Krajowej. Są to ludzie niezwykle ofiarni, niezwykle ideowi, nastawieni bezkompromisowo do jak gdyby kwestii walki o niepodległość. No, nikogo z tych ludzi nie znajdujemy w gronie tych akowców obłaskawionych gdzieś w Zbowidach, gdzieś w jakichś formach koegzystencji z systemem komunistycznym, o którym przypomnijmy, jeden z naszych ulubionych bohaterów pozytywnych, Witold Borucki, pseudonim Babinicz i Dąb, ostatni komendant 16 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, no, wiedząc, przeczuwając, że walka, którą on prowadzi, ludzie, którzy z nim zostali do końca w się, nie może się zakończyć dobrze, że oni zginą w walce z systemem komunistycznym, napisał dwukrotnie taką proklamację, taki apel do administracji przyszłej niepodległej Polski. Ten apel zawiera wiele punktów. Jeśli będziemy kiedyś rozmawiali o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym i Boruckim, to będziemy mogli to szerzej omówić. Ja wspomnę tylko o jednym punkcie. W tym punkcie Borucki wspomina, żeby nie mieć względów dla tych uczestników dawnego ruchu niepodległościowego, którzy zostali oswojeni przez komunistów i weszli do organizacji komunistycznych. Bo to są ludzie bezideowi, ludzie, którzy, że tak powiem, no, utracili te idee, o które kiedyś walczyli. A więc ci nasi bohaterowie, o których tutaj mówiliśmy, właśnie tacy jak Nowakowski, jak Nowowiejski, Marcinkowski, Grabowski, można wymieniać, jak Balla, można wymieniać tych nazwisk i pseudonimów tutaj jeszcze wiele, do końca pozostali takimi, no, naprawdę ideowymi, wiernymi żołnierzami walki o niepodległość.
I taka ostatnia kwestia, to jest pytanie, które kieruję do pana doktora Tomasza Łabuszewskiego. Swego czasu pan profesor Janusz Kurtyka, prezes IPN, którego kadencję brutalnie przerwała śmierć w wyniku katastrofy w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku, popełnił taki tekst Trzy konspiracje. Kto by widział rok?
Tak, to jest to pytanie, która z organizacji paakowskich znalazła się na szlaku Armii Krajowej. Czy DZWiN, czy możemy tutaj dokonać pewnej wolty i stwierdzić, że może niekoniecznie. No więc zależy z jakiej płaszczyzny, z jakiego punktu widzenia patrzymy na ten problem. Bo jeżeli wyłącznie chcemy tą historię opowiedzieć przez pryzmat tego, kto tworzył te kolejne organizacje, to z całą pewnością Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość znajdowało się na szlaku AK, ponieważ większość jego członków to byli żołnierze Armii Krajowej. Ale jeżeli już spróbujemy spojrzeć na sposób realizacji celów, jakim była niepodległość Polski, no to już nam się tutaj te drogi rozchodzą. To znaczy zaczyna wyglądać na to, że Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj była organizacją od samolikwidacji, a Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość wbrew tradycji apolitycznego Wojska Polskiego organizacją społeczno-obywatelską, która miała pomóc PSL-owi w wygraniu wyborów do parlamentu. No, gdzie tu jest miejsce dla tradycji Armii Krajowej? Powiem szczerze, że miałbym tutaj poważną wątpliwość, żeby patrząc od tej strony stwierdzić, iż zarówno DSZ, jak i winna szlaku tej Armii Krajowej się znajdują. Jeżeli podstawową formą działania Armii Krajowej była działalność wojskowa, a jej celem było zdobycie niepodległości, no nie sposób nie skonstatować, iż ROAK z całą pewnością na tym szlaku się znajduje.
I to jest dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Ja Państwa odsyłam do publikacji. To, co mnie uderzyło w takim pierwszym oglądzie i spojrzeniu książki, to bardzo polecam jeszcze pod jednym względem publikację, bo ona jest świetnie zredagowana pod względem edytorskim. To jest dobry, konkretny druk. Niektóre książki są wydawane z takim drukiem rzeczywiście ciężko, stąd jej wielkość, ale proszę się, proszę Państwa, tym nie zrażać, bo ją się dobrze czyta. Jest bardzo duża kolekcja zdjęć, rozumiem, że przez redaktorów, autorów, też poszczególnych tekstów zgromadzona i bardzo ciekawy załącznik z tekstami źródłowymi. Mnie uderzył tekst jednej z ulotek zamieszczonych na końcu, gdzie z całości można wywnioskować mianowicie co, że komunizm był czymś obcym, czymś wrogim cywilizacyjnie, także naturze czy też duszy polskiej. Często analizując różne zjawiska współczesne, także odwołując się do przeszłości, uciekamy w język taki bardzo technicystyczny, taki politologiczny, a tutaj było widać, że ludziom z tej konspiracji też przyświecał pewien cel cywilizacyjny wobec pewnego starcia z pewnym celem antycywilizacyjnym. I o tych ludziach jest ta książka. Zachęcam wszystkich do lektury, a panom bardzo dziękuję. Moimi państwa gośćmi dzisiaj byli pan dr Kazimierz Krajewski, redaktor całej książki, całej serii artykułów, oraz pan dr Tomasz Łabuszewski, obaj wieloletni badacze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy również w toku badań rewidują niektóre swoje sądy, swoje wyobrażenia, o czym też dzisiejsza była dyskusja i poszczególne wykłady panów. Bardzo dziękuję i dziękuję Państwu.